W obliczu nieustannego zagrożenia terroryzmem edukacja społeczeństwa staje się kluczowym narzędziem w skutecznym im przeciwdziałaniu. Akademia Antyterrorystyczna. Wiedzieć, by zrozumieć, zrozumieć, by zapobiegać. Jest projektem mającym na celu podnoszenie świadomości i wzmacnianie gotowości społeczeństwa do właściwego reagowania w obliczu zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Program kierowany jest do różnych grup społecznych, w tym do młodzieży, nauczycieli oraz organizacji samorządowych. Pozwala zrozumieć mechanizmy działania terroryzmu oraz wskazuje sposoby, jakie mogą przyczynić się do budowania systemów ich przeciwdziałania. W studiu goście Magdalena Majchrzak, profesor Politechniki Warszawskiej, prezeska Fundacji Fair and Square Education.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry osobom nas słuchającym.
Dzień dobry. Inspektor Robert Sielski, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór wszystkim słuchającym.
I doktor Piotr Ostrowski, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Pani redaktor, dobry wieczór państwu.
Od razu powiem, że te trzy podmioty, tak jak je wymieniłam przy przedstawieniu państwa, to są te trzy podmioty, które stworzyły ten projekt i które już zaczęły jego realizację. Ale zacznijmy od początku, bo rozumiem, że potrzeba jest, a ta potrzeba wiąże się po prostu z tym, że świat jakoś tak ma, że nie chce stawać się coraz lepszym, tylko dzieje się w nim bardzo dużo złego, niestety. Dobrego oczywiście też, ale wobec dobra jakoś umiemy sobie poradzić, a wobec zła no już niekoniecznie. Panie doktorze.
W istocie tak jest, bo współczesny świat jest, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bardzo nieprzewidywalny. Patrząc na region Polski, tak, to można powiedzieć, że nasze środowisko bezpieczeństwa również jest nieprzewidywalne, niepewne, tak? Ponieważ rosną różne interakcje społeczne, polityczne, a wiemy też, co się dzieje za wschodnią granicą, tak? Więc tam upatrujemy nasze główne zagrożenia. Stąd też jakby jednym z pomysłów, który właśnie, jak pani redaktor wspomniała, już realizujemy razem z podmiotami Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie i z fundacją, tutaj reprezentowaną przez panią profesor. Chcemy właśnie zaimplementować, w jakiś sposób zainicjować, wpłynąć na środowisko naszej społeczności lokalnej, tak? Jakby spowodować, żeby nasze środowisko też zaczęło mieć coraz tą większą świadomość o istniejących zagrożeniach. I w tym właśnie zagrożeniach terrorystycznych, bo tych zagrożeń mamy dzisiaj całą gamę, całą paletę zagrożeń, ale również i zagrożenia terrorystyczne.
Ja tutaj cytowałam dane, które znalazłam w państwa informacji, że zaledwie tylko w zeszłym roku było 28 ataków terrorystycznych na terenie Unii Europejskiej. Oczywiście na szczęście one nie wszystkie doszły do skutku, to znaczy w tym sensie, że przyniosły zakładane przez tych, którzy je organizowali, efekty, ale to jest 28, prawda? I rzeczywiście ta potrzeba jest. A czy państwo, przygotowując się do tego, też badali poziom wiedzy Polaków na ten temat?
No więc jeśli chodzi właśnie o poziom wiedzy, tak, i tej świadomości, to niestety trzeba powiedzieć, że on jest dosyć niski. Tak? My jakby też jako społeczeństwo...
Ale co, bagatelizujemy, czy po prostu nie mamy jakby wiedzy o świecie?
Znaczy my mamy wiedzę o świecie, natomiast wydaje mi się, że to jest takie model myślenia, a może to jednak nie dotyczy nas, może to się jakoś obejdzie.
To jest
może
daleko.
Może to nie spotka w rzeczywistości, tak? No, owszem, my to dostrzegamy, tak? Ale jakby nie czujemy, że to faktycznie może u nas nastąpić, tak? I tą jakby tą świadomość, tak, oddalamy od siebie.
A nic nie zmieniło to, że właśnie za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, bo wydawałoby się, że to, co zwykle było traktowane jako no, coś bardzo odległego, tak? To właściwie na świecie ciągle toczą się jakieś wojny, ciągle dzieje się coś złego, ciągle pewne grupy terrorystyczne działają i w sposób radykalny usiłują dojść do głosu ze swoimi wartościami, ze swoimi celami, ale to zawsze było gdzieś, daleko. A tutaj jednak w momencie, kiedy rozpoczęła się ta pełnoskalowa wojna w Ukrainie, to wydawałoby się, że to powinno nas troszeczkę otrzeźwić. Otrzeźwiło czy nie?
Ja myślę, że w pewnej części tak się stało. Fundacja przed przystąpieniem do opracowywania koncepcji projektu prowadziła takie badania na terenie gminy Miasto Szczecin, na terenie powiatu polickiego, bo tam ma siedzibę fundacja i rzeczywiście zauważyliśmy, że pojawiła się pewna gotowość społeczna do tego, żeby przygotować się na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Czyli jako społeczeństwo jesteśmy powolutku gotowi. Jesteśmy coraz bardziej otwarci na to, żeby zdobyć pewne informacje, żeby się dowiedzieć troszkę więcej na ten temat, jak sobie radzić w obliczu różnych zagrożeń, które rzeczywiście coraz bardziej nas dotyczą, bo dotyczą naszych rodzin. Rodziny też mamy porozsiewane po całym świecie. Gdzieś ktoś się już z czymś spotkał, jakiś sygnał popłynął. Również w ramach projektu prowadzimy takie badania na ten temat, ile wiemy o samym zagrożeniu, o zagrożeniu antyterrorystycznym, co chcielibyśmy wiedzieć. Na pewno byśmy chcieli wiedzieć, jak reagować, bo my mamy to sprawdzone, że jako Polacy tego póki co nie wiemy. Proszę zobaczyć, zwrócić uwagę na proste zdarzenia losowe. Jaka jest reakcja? Dochodzi do incydentu, jest wypadek samochodowy na ulicy. Najczęściej jako społeczeństwo jak reagujemy?
Patrzymy, że może coś się wydarzy, może ktoś inny udzieli na przykład pomocy. Chociaż ten wypadek na placu Rodła pokazywał, że jednak nie do końca tak jest, bo tam ludzie jednak, z tego co wiem, ruszyli na pomoc i udzielali jej. No był to taki przykład, który
się
troszeczkę tej regule przeczył.
Sprawdzili się. Można powiedzieć, że tutaj co mówimy, edukacja. Edukacja obywateli właśnie to jest po to właśnie, żeby zrozumieć, żeby później zapobiegać, żeby wiedzieć, jak się zachować. I w tym projekcie, którym my jako Policja Polska czynnik chcemy brać udział, chcemy właśnie pokazać, jak zaistnieje zdarzenie, jak się zachować. Jak pomóc, jak żeby te skutki, które zaistnieją podczas takiej sytuacji, były jak najmniejsze. I przede wszystkim właśnie dotarcie do tej świadomości tych obywateli naszych, że bezpieczeństwo to jest zarówno w sferze publicznej, ale też osobistej. I od takiego najmniejszego ziarnka dalej, żeby wpływało to na bezpieczeństwo.
Tutaj mówili Państwo o tym wymiarze praktycznym, czyli jak się zachować, prawda? Ten ostatni człon tego hasła, prawda? Wiedzieć, by zrozumieć, zrozumieć, by zapobiegać. A ja chciałabym wrócić do tego słowa pierwszego, do tego czasownika pierwszego, wiedzieć. Na ile to, co do nas dociera, z różnego rodzaju mass mediów, czy to takich tradycyjnych, czyli nie wiem, gazeta, radio, telewizor, jak i coraz częściej będący nawet jedynym źródłem internet, do nas dociera, na ile my to tak naprawdę rozumiemy. To znaczy, bo oczywiście jesteśmy bombardowani różnego rodzaju informacjami. Właściwie w pewnym momencie nawet czujemy przesyt, jesteśmy w pewnym momencie takim roztworem nasuconym. Wyłączamy sobie ten telewizor, czy przestajemy obserwować to, co się dzieje w internecie, bo już nie możemy tego znieść. Natomiast odnoszę wrażenie, że no to jest też tak troszeczkę wrzucanie kamyka do swojego ogródka, naszego ogródka, że trochę rzadziej media tłumaczą świat. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, a to jest chyba też konieczne, żeby pójść dalej właśnie.
Tak mi się wydaje, bo media dostarczają nam bardzo wielu informacji, mówiąc tutaj w tym obszarze zagrożeń, tak jak tutaj prowadzimy dyskusję, no to faktycznie jesteśmy codziennie bombardowani różnego rodzaju informacjami, zdarzeniami, no bo one są jakby poczytalne, one wzbudzają ten efekt wow, że coś się wydarzyło i ta świadomość jest, tak? Czyli jest świadomość nas, społeczeństwa tego, że dzisiejszy świat jest bardzo niebezpieczny, tak? Bo mamy różnego rodzaju to przeróżne zagrożenia, tak? Natomiast czym innym jest świadomość, że żyjemy w świecie pełnym zagrożeń, a czym innym jest wiedza, a właściwie jej brak, jak się należy zachować podczas różnych zagrożeń, jak mamy postępować, jakie są podstawowe algorytmy zachowania, tak? Jak mamy reagować, jak ostatnio nawet są prowadzone ćwiczenia przez urzędy miejskie dzisiaj w Warszawie, był niedawno, był też kilka tygodni temu w Szczecinie, tak? Alarmy, tak? Bo my też nie wiemy właściwie, jak mamy postąpić.
Alarmy tak? Kojarzymy i oby tak zostało po wsze czasy. Na przykład z 1 sierpnia, czyli z taką okolicznością, kiedy czcimy pamięć, prawda? Kiedy odnosimy się do wydarzeń dawno minionych, i na szczęście. No ale właśnie, czy my znamy te alarmy? Pewnie nie, też.
Obawiam się, że nie znamy, tak? Alarmów, tych kodów, sygnał długi, sygnał przerywany, sygnał początkowy, końcowy. No jeszcze do tego oczywiście dochodzą komunikaty. Komunikaty ze strony Wydziału Zarządzania Kryzysowego. No ale też są jeszcze znaki różnego rodzaju graficzne, które mówią o różnego rodzaju zagrożeniach i tutaj jest jakby kompletny brak wiedzy.
A teraz chciałabym, żebyśmy właśnie porozmawiali o tym, na czym rzecz polega, to znaczy o tej stronie praktycznej. Kto zacznie? Pan komendant.
O stronie praktycznej. Można powiedzieć, że no wiadomo, terroryzm na świecie to jest realne zagrożenie. Już w 2016 roku ustawodawca u nas ustawę o działaniach antyterrorystycznych z 10 czerwca 2016 roku, gdzie określił, o czym rozmawiamy. Co to są działania antyterrorystyczne, co są działania kontrterrorystyczne, kto jest wiodącym w państwie naszym do realizacji tych zadań, jaka jest rola policji, kiedy zaistnieje takie zdarzenie, po co mamy wyspecjalizowane formacje, jakim jest pododdziały kontrterrorystyczne SPKP w policji. Kontrterrorystyczne...
Proszę rozszyfrować.
Pododdziały kontrterrorystyczne, czyli...
Specjalistyczny pododdział kontrterrorystyczny.
Tak. Rozumiem. Mhm.
To są wyspecjalizowane formy, kiedyś potocznie nazywane policjantami AT, którzy specjalizują się, gdy zaistnieje sytuacja kryzysowa o charakterze terrorystycznym, jak zadziałać. Jak zadziałać, jak pomóc tym wszystkim osobom. Jak doprowadzić do tego, żeby były jak najmniejsze skutki. Oni się specjalizują. Ich głównie to, gdy zaistnieje takie zdarzenie, żeby zadziałać jak najszybciej, i żeby było jak najmniej zarówno w ofiarach, jak i też w stratach materialnych. I o tym my chcemy mówić, jak policjanci w momencie, kiedy zaistnieje takie zdarzenie, jak będą działać, żeby obywatele wiedzieli, ale też jak obywatele mają się zachowywać na nietypowe zachowania, żeby reagowali i informowali instytucje do tego, które będą wiedzieć, jak zapobiec temu, jak przeprowadzić bezpieczne te działania przede wszystkim. I to uświadomienie to jest tych obywateli, czyli ta edukacja, czyli to, co rozmawialiśmy, wiedzieć, zrozumieć, jak zrozumiesz, to jak zapobiegać.
Co to znaczy nietypowe zachowania. Mówimy o nietypowych zachowaniach w przestrzeni publicznej, prawda? Jakieś, no właśnie, gdyby mógł pan komendant słów kilka na ten temat powiedzieć, żeby też poza tym, że mówimy, że adresaci tego programu się o tym dowiedzą, to także nasi słuchacze, żeby wiedzieli, być może to się komuś przyda, aczkolwiek wolelibyśmy, żeby nie.
Dokładnie, panie redaktor, oby, żeby nie było. Ale podstawowy element, pozostawienie bez nadzoru bagażu już powoduje uruchomienie służb. Bo trzeba to sprawdzić. Czy to przypadkiem nie jest ktoś, kto się spieszył na jakiś środek komunikacji i nie zdążył wsiąść, czy to po prostu nie było celowe pozostawienie, żeby wpłynie nie spowodować jakieś właśnie zdarzenie o charakterze terrorystycznym. Czyli mówiąc krótko, że w tym pakunku pozostanie jakieś środki, które mogłyby spowodować jakiś wybuch, jakieś takie zagrożenie, to przede wszystkim właśnie takie rzeczy. Zwracajmy uwagę na nasze bezpośrednie środowisko, otoczenie. Starajmy się zapamiętywać jak najwięcej rzeczy, które się jest wokół nas. Jeżeli coś jest nietypowego, powiadomić służby. Służby przyjadą, sprawdzą.
Nic się nie stanie, prawda?
Nic się nie stanie. Nikt nikogo...
Najwyżej
nie
ma, kogoś przeprosi.
Dokładnie. Nie ma odpowiedzialności, że dla kogoś, kto się wydaje, że to jest nietypowe zachowanie, powiadomi służby, policja przyjedzie i będzie kogoś chciała za to ukarać. Nie. Właśnie to jest właśnie to uświadomienie tej osoby, że nietypowe zachowania, nietypowe pakunki pozostawione, dziwne zachowania wobec obiektów różnego rodzaju, może stwarzać zagrożenie. A do tego są wyspecjalizowane służby. Jednym z nich jest policja.
Lepiej samemu nie sprawdzać na przykład.
No stanowczo nie. Stanowczo odradzamy. Stanowczo odradzamy ten temat.
Rozumiem. Rozumiem, że tych odbiorców, adresatów tego programu jest wiele, bo ja tutaj wprowadzając ten temat mówiłam, jakie to są grupy i to jest naprawdę bardzo szerokie spektrum. I rozumiem, że ci odbiorcy tego programu, w zależności od specyfiki tej grupy społecznej, mają nieco inny program, czy nie? Czy mylę się?
Może nie tyle inny program, ile sposób przekazywania treści.
Rozumiem, bo inaczej się mówi do młodzieży, inaczej tak, na przykład
tak,
do...
Tak, pani redaktor, bo tak...
Pracowników uniwersytetu, tak, którzy również są odbiorcami tego programu.
Z jednej strony musimy trafić do osób młodych, mam tutaj na myśli ostatnie klasy szkoły podstawowej, licealistów, i tam trzeba włożyć dużo wysiłku, aby skoncentrować uwagę i żeby zainteresować. I to jest na pewno inne słownictwo, inna dynamika spotkań, warsztatów, szkoleń, które prowadzimy. Z drugiej strony właśnie mamy pracowników uniwersytetu, mamy pracowników samorządowych, mamy pracowników banków. Z kolejnej strony trafiamy również do seniorów. Więc forma przekazywania treści jest pewno różna, ale w gruncie rzeczy chodzi nam cały czas o to samo, bo tematyka jest dokładnie ta sama. A wspomniała pani o tym, że jest bardzo duża grupa odbiorców. No tak, my zakładamy w projekcie, że łącznie trafimy do około 4000 osób. Bezpośrednio to ma być 500 osób, czyli uczestniczą oni w szkoleniach, w warsztatach różnego typu, w różnych okolicznościach. Bo zaczęliśmy hucznie na Poland Rock Festival i tam były poprowadzone pierwsze warsztaty, pierwsze szkolenia.
Z jakim odbiorem się spotkaliście?
Myślę, że bardzo pozytywnym odbiorem. Młodzież, ludzie zresztą w różnym przekroju wiekowym słuchają to z uwagą, bo to nie są jakieś takie codzienne tematy, z którymi by się spotykali, a szczególnie wtedy, kiedy poznają jakiegoś troszeczkę rąbka tajemnicy, o której pan komendant mówił, czyli taki algorytm postępowania, więc to ich na pewno bardzo mocno ciekawi, szczególnie młodzież, ale jak już na szkoleniu jest... reprezentacja pododdziału kontrterrorystycznego, przyjeżdża w mundurach ze sprzętem specjalistycznym, z bronią, to już wtedy jest największe zainteresowanie. To już po prostu nawet nie chcą wracać z powrotem na salę dydaktyczną, żeby prowadzić dalej zajęcia.
Ale swoją drogą to jest właśnie specyficzne wydarzenie, to jest niezwykłe wydarzenie, bo przecież tam ci ludzie przyjeżdżają z różnych stron Polski po to, żeby bawić się, żeby doświadczać kultury, przeżywać przy muzyce, bawić się, ale jednocześnie tak dużo jest tam tej edukacji i tak pojemne to jest, w tym sensie, że to są bardzo różne dziedziny i cieszę się, że zostaliście tak przyjęci.
Tak, i oprócz tego tutaj głównie inicjatywa nasz podmiot, jakim jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, również w okres wakacyjny wykorzystywała również do prowadzenia szkoleń na koloniach, obozach harcerskich również, no po to, żeby ten po prostu czas wykorzystać, tak, skoro w zachodniopomorskie przyjeżdża tak dużo młodzieży, różnej młodzieży, tak, znaczy różnej w sensie, która skupia różnego rodzaju koła zainteresowań, więc ten czas został też spożytkowany. Właśnie w tym celu, żeby podnosić tą świadomość, bo jeśli podnosimy świadomość, mówimy o edukacji, to tutaj już wiele razy wybrzmiało, to tym samym podnosimy odporność państwa, bo to jest jeden z elementów właśnie. Podnoszenie świadomości, czyli wiedzy, wiem jak się mam zachować, wiem jakie zagrożenia są, tak, realne zagrożenia. I to, ta jakby świadomość, to zwiększenie wiedzy jest też elementem odporności.
Jakie tematy? Jaki zakres tematyczny jest tych różnego rodzaju spotkań z różnymi grupami? Czego uczycie tak naprawdę? Tutaj pan komendant mówił o bardzo praktycznych sprawach.
Tak, policja się będzie angażować przede wszystkim, żeby to praktycznie pokazać. Zarówno pokazy będą, ale będą również praktyczne ćwiczenia. Jak się zachować.
Już były.
Już odbyły się podczas, już na uniwersytecie. Ale to, co było wspomniane, w tym roku ta największa impreza plenerowa, jakim był plen rok, właśnie to był początek. To było bardzo dobry moment, żebyśmy my mogli wejść z tą edukacją. To bardzo dużo osób, bo w tym roku, ponieważ to był jubileuszowy ten festiwal, przyciągnął bardzo dużo. I tak jak tutaj pan doktor wspomniał, bardzo zainteresowanie było. Poczynając od tego, żeby zobaczyć teoretyczne zajęcia, ale to praktyczne, zobaczyć tych policjantów wyspecjalizowanej formacji SPKP, to już w szczególności to, co było powiedziane, że to najbardziej. A nie ma nic lepszego, jak naocznie zobaczenie potencjalnych skutków. Bo te oczywiście wszelkie ćwiczenia, wszelkie pokazy są zachowaniem wszelkiego rodzaju bezpieczeństwa bo dla uczestników, ale pokazują namacalnie, jakie mogą być skutki przy takiej sytuacji kryzysowej. My tą część, można powiedzieć, bardziej praktyczną. Będziemy chcieli uświadomić i tutaj dzięki wsparciu Fundacji i Uniwersytetu będziemy chcieli właśnie tą część naukową, żeby właśnie przy wsparciu tych dwóch podmiotów razem, wspólnie w trójkę stworzyliśmy, wydaje nam się, fajny program, jaki właśnie tam Akademię Antyterrorystyczną.
Tu pan komendant powiedział bardzo ważną rzecz. Rzeczywiście to nasze partnerstwo w ramach projektu, ta triada, którą stworzyliśmy, nie jest przypadkowa. Z jednej strony jednostka naukowa, badawcza, Uniwersytet Szczeciński, z drugiej strony ten aspekt praktyczny, czyli Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, no i fundacja, która stara się transferować to do społeczeństwa, bo chyba tego oczekuje się od organizacji pozarządowych, że będą właśnie bliżej społeczeństwa. Zapytała pani redaktor, o czym wy mówicie na tych warsztatach, na tych szkoleniach. A mówimy między innymi o formach zagrożeń terrorystycznych. Zwracamy uwagę na to, że te formy zagrożeń się zmieniają. Że niekoniecznie to jest tak, jak niedawno myśleliśmy, że rozmawiamy o zamachu bombowym, o uzbrojonym sprawcy, ale pojawiają się też różnego rodzaju czynniki skażenia, różnego rodzaju substancje chemiczne. Pojawiają się wreszcie cyberataki. Z cyberterroryzmem mamy do czynienia.
Coraz częściej.
Tak, a zatem te formy zagrożeń terrorystycznych też ewoluują i nasza wiedza na ten temat też się powinna zmieniać. Dobrze jest, jak wiemy, co nas może spotkać. Dobrze jest, jak wiemy, jak należy zareagować. Nie tylko samemu sobie poradzić w tej sytuacji, bo pan komendant mówił, że tu nie ma takich oczekiwań, że społeczeństwo sobie poradzi, ale jak zareagować w danym momencie. Co zrobić? Co zrobić, żeby ewentualnie pomóc służbom odpowiedzialnym za to, a żeby nie przeszkadzać i żeby pomóc po prostu sobie samemu, tak po ludzku.
Ale też, żeby wiedzieć, która służba za co odpowiada, prawda? Kto w ogóle za co odpowiada, do kogo się zwrócić, jak się zwrócić, w jakiej formie, prawda? Bo to są takie bardzo praktyczne i bardzo potrzebne chyba informacje nam wszystkim.
Bardzo, bardzo ważne i nie wiem nawet, czy nie najważniejsze w tym wszystkim, o czym mówimy, dlatego że no, rzadko kto z nas był w takiej sytuacji. Tak, bardzo często nie możemy sobie wyobrazić, jak to będzie, co się będzie działo. A więc ważne jest, aby był taki jasny przekaz, że w takiej sytuacji postępuje w określony sposób.
Nawet też, żeby wiedzieć, do kogo zadzwonić, na jaki numer telefonu. Czy wszyscy wiemy, że jest 112, tak? Jest taki zunifikowany numer telefonu. Ale też funkcjonują numery inne alarmowe, tak? I o tym też mówimy. I to, co mówiła pani profesor właśnie, że musi być ta właśnie zwiększona świadomość, tak? Jak ja się mam zachować, tak? No bo jeżeli jest zagrożenie, tak? To często po prostu nie wiemy, jesteśmy jak we mgle, nie wiemy, jak mamy postępować. I stąd też jako Uniwersytet Szczeciński do tego programu włączyliśmy naszych specjalistów właśnie z dziedziny psychologii, socjologii, no i bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, tak, i bezpieczeństwa wewnętrznego, tak. Także mamy całą paletę specjalistów, tak, właśnie z tej dziedziny i też będzie właśnie ta tematyka poruszana. Właśnie nawet teraz w środę mamy cały cykl i w piątek mamy cały cykl właśnie zajęć ze studentami, z licealistami. Będziemy odwiedzali też kolejne szkoły i właśnie we wtorek są zaplanowane zajęcia właśnie te z psychologii, właśnie psychologia terroryzmu, na przykład taki temat, bo dzisiaj koleżanka mi właśnie przysłała. Właśnie, więc różne, czyli przekrój tych zagadnień jest różnorodny, ale on wynika po prostu jakby z zapotrzebowania na ten charakter właśnie zagrożeń, tak?
Psychologia terroryzmu, użył pan takiego określenia. Co się za tym kryje?
Za tym się kryje nieprzewidywalna po prostu sytuacja, w której to sprawca, bądź też sprawcy, którzy planują jakiś zamach, no może teraz się posłużę takim modelem właśnie tego zamachu takiego bombowego, takiego klasycznego, który właśnie najczęściej słuchacze, odbiorcy kojarzony, tak, a to nie jest do końca takie, co mówiła pani profesor, bo dzisiaj jakby te granice terroryzmu się bardzo zacierają i on jest bardzo szeroki, pojęcie terroryzmu jest bardzo szerokim pojęciem, bo to mogą być cyberataki, zagrożenia cybernetyczne, cyberekologiczne, przeróżne
pamiętajmy są. Pamiętajmy tutaj, tak. Wejdę w słowo, ale pamiętajmy ten moment ataku terrorystycznego na wieżę World Trade Center, prawda? Jakim szokiem było użycie samolotu pasażerskiego, czy też samolotów pasażerskich, jako broni terrorystycznej. Także rzeczywiście to się zmienia. Oczywiście to już też jest przeszłość, to już jest coś, jeśli chodzi o rozwój terroryzmu, jeśli można tak powiedzieć, chociaż w słowie rozwój kryje się jakiś potencjał pozytywny, a tu mówimy o destrukcji, ale on tak szybko biegnie jak...
Dosłownie. I teraz jak właśnie jesteśmy przy tych definicjach terroryzmu, czy właśnie jakby spektrum samego terroryzmu, to no, dzisiaj się pojawia pojęcie, znaczy to nie jest jakby nowe, tylko terroryzm państwowy. Tak, stosowane przez rządy reżimów, tak? Na wschodzie takie mamy państwa, tak, które zagrażają bezpośrednio Polsce. Korea Północna, Syria, inne państwa, tak? Czyli znowu pojawia się terroryzm państwowy, tak? I to kolejne jakby nowe oblicze zagrożeń, tak? A w tym terroryzmie państwowym właściwie jest wszystko, tak? Bo są i działania hybrydowe, działania poniżej progu wojny i one generują przeróżne zagrożenia. Także, no mówię, całe spektrum terroryzmu jest bardzo, bardzo szerokim pojęciem. Tak wracając właśnie do tego
psychologii
terroryzmu, tak? Bo właśnie jednym z takich elementów terroryzmu jest właśnie ta nieprzewidywalność, tak? I zamachowiec, czy zamachowcy, czy osoby, które planują przeprowadzenie zamachu, tak, postępują tak, żeby wywołać właśnie efekt psychologiczny, tak, złamania się, tak, złamania ludzi, grupy, którzy nie tylko, którzy byli uczestnikami, ale tych, którzy byli później odbiorcami. Bo oczywiście terroryści wykorzystują kanał medialny, tak, bo terrorysta jest aktorem, a całe wydarzenie jest po prostu sceną, tak, i oni grają w tym wszystkim, więc media to później transmitują, na cały świat idzie, więc i to jest ten efekt właśnie taki psychologiczny, tak, taki ten negatywny.
Bo ludzie zaczynają się bać, a strach...
Jeden z elementów właśnie terroryzmu jest strach, strach, przerażenie i niespodziewany atak, tak, i również wymierzony jest przeciwko dużej grupie ludzi.
Dlaczego strach jest takim pożądanym przez terrorystów efektem?
Bo jest skuteczny. Bo dlatego, że terroryści też zakładają jakiś cel, tak? Najczęściej są to cele polityczne, tak? Ale strach wywołuje właśnie, no, jest takim właśnie jednym z elementów skutecznego jakby skutecznej realizacji celu, który sobie stawiają, tak? Czyli po prostu chcą wpłynąć na rząd, na państwo, na jakąś grupę, tak? Która decyduje w jakimś wymiarze, tak? I po prostu ten nagły, gwałtowny atak terrorystyczny, tak? Który właśnie wywołuje strach, wywołuje przerażenie, panikę, no, w społeczeństwie, tak?
Ale
jest takim
też,
skutecznym elementem.
Ale też chęć nacisku na swoich decydentów. Dajcie im to, czego chcą, tylko tak. Niech... dadzą nam spokój, tak? To też idzie w tym kierunku, tak?
Tak, bo jedną z form też terroryzmu jest, terroryści również zajmują się porwaniami osób, tak? Dla okupów właśnie, tak? No bo przecież oni pozyskują różnego rodzaju środki po to, żeby no, prowadzić swoją działalność organizacji terrorystycznych, także też no, są porwania, tak? Osób i to, co pani redaktor mówi, dajcie im to, może uwolnią na człowieka. I tak w istocie się też w wielu przypadkach dzieje.
Na zakończenie chciałabym zadać dwa pytania. Czy lista tych podmiotów, czyli adresatów programu jest na teraz już zamknięta? A druga rzecz, czym to się ma skończyć?
Dobrze, to może odpowiemy najpierw na pierwsze pytanie. Dokładnie pani redaktor zadała to pytanie, które dzisiaj trafiło do mnie na skrzynkę mailową. A dlaczego byliście w liceum tym, a nie byliście jeszcze u nas? Jeżeli mogę, to ja pozwolę sobie podać adres mailowy fundacji na antenie. To jest 2022@gmail.pl. Zresztą, jak Państwo będziecie chcieli nas poszukać, mamy stronę internetową, profil na Facebooku, Fundacja Fair and Square Education. Można się do nas odezwać i na pewno chętnie będziemy tutaj Państwa wspierali w działaniach edukacyjnych. Czym ma się zakończyć? No, po pierwsze tym, że przeszkolimy, poprowadzimy warsztaty z minimum 500 osobami. Myślę, że to jest sporo. Po drugie, w międzyczasie prowadzimy badania, pogłębione badania, te, o które pani redaktor zapytała na początku. Przedstawimy na konferencji podsumowującej projekt wyniki tych badań. Czyli co my już wiemy, co te szkolenia dały, na ile nasze poglądy się zmieniły, na ile nasza wiedza została uzupełniona wskutek realizacji.
I na co powinno się pewnie zwrócić uwagę w przyszłości.
Tak, dokładnie. No i taką wisienką na torcie ma być publikacja naukowa wydana tutaj we współpracy właśnie trzech podmiotów. Będziemy prezentowali i wyniki badań, i publikacje, i zaprosimy do dyskusji panelowej również nasze słuchaczki, naszych słuchaczy 20 listopada w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego. Uśmiechamy się oczywiście też do Radia Szczecin.
I ja odpowiadam uśmiechem. Mam nadzieję właśnie, że uda się to tak zorganizować, żebyśmy towarzyszyli Wam również na zakończenie tego projektu. Trzymam kciuki, żeby to wszystko się udało, ale rozumiem, że jesteście przygotowani. Już zaczęliście, więc już ten pierwszy krok został poczyniony. Nawet może nie pierwszy, ale w każdym razie, że to się już zaczęło, już się dzieje i oby te efekty, a przy tym ten najważniejszy czyli wzrost naszej wiedzy i umiejętności zachowania się w takich sytuacjach trudnych będzie lepszy. Czego oczywiście życzę. Magdalena Majchrzak, profesor Politechniki Warszawskiej, prezeska Fundacji Fair and Square Education. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i korzystając z okazji życzę wszystkim bezpiecznego chyba wieczoru, nocy i w ogóle bezpiecznego świata, kochani, nam życzę.
Inspektor Robert Sielski, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkim państwu życzę bezpieczeństwa.
Doktor Piotr Ostrowski, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Zapraszamy wszystkich na warsztaty, na szkolenia. Dziękuję bardzo.